Dźwiękowa historia, Alicja Mikłaszewicz, zapraszam.
Sobótka jest tym specyficznym takim miasteczkiem, które chyba od początku swojej historii ma specyficznego pecha. To znaczy, towarzyszy jej chyba od chwili powstania jakaś koncepcja i co jakiś czas ta koncepcja dostaje w łeb. Chyba od czasów Piotra Włosta, jak tu zakładał to miasteczko, gdzie był wielkim palatynem tutaj naszego Krzywoustego i tam w XIII wieku coś tutaj zakładał, sprowadzał tych augustian, tak w końcu też został przepędzony i Sobótka klapła jako ośrodek osadniczy.
To nagranie pochodzi z naszego radiowego archiwum na stronie tu.prw.pl. Dzisiaj porozmawiamy o miasteczku pod Ślężą, zwanym Zielonymi Płucami Wrocławia. W studiu specjaliści od tego miasta i wznoszącej się nad nimi góry, dyrektor Muzeum Ślężańskiego Wojciech Fabisiak, autor m.in. książki Dzieje Sobótki oraz przewodnik sudecki Andrzej Kociński, który napisał Bajendy Ślężańskie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak słyszeliśmy przed chwilą, miasto powstało w XIII wieku, dokładnie uzyskało prawa miejskie w 1221 roku, ale po raz pierwszy wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1148 roku w bulli papieża Eugeniusza III jako osada targowa, Sabat.
Może troszkę sprostuję. Po pierwsze, jestem współautorem książki Dzieje Sobótki, to takim najmniej istotnym. A po drugie, ma pani rację, pierwsza wzmianka 1148 rok w bulli, ale prawa miejskie 1221 to już jest troszkę przesada.
W tymże
roku Henryk Brodaty nadał Sobótce prawo magdeburskie, ale dla gości miasteczka. Czyli to nie były pełne prawa miejskie. Pełne prawa miejskie Sobótka uzyskała dopiero w 1399 roku od króla Wacława IV.
To kiedy
czeskiego.
Te dane zostaną sprostowane
już
w Wikipedii?
Już powinny być sprostowane.
Powinny być, na razie są stare.
Powinny być, bo funkcjonują te dwie daty. No.
A, dwie daty jednak.
Funkcjonują te dwie daty. W każdym razie Sobótka pełnię praw miejskich uzyskała w 1399 roku, a to się wyrażało w tym, że miała już wtedy prawo budować swoje mury, miała prawo tworzyć swoje własne prawo, tak zwane wilkierze i tym podobne przywileje. Oczywiście z tego drugiego bardzo często korzystała, z tego pierwszego nie skorzystała. Sobótka nigdy nie miała murów miejskich.
A tu trzeba jeszcze dodać jedną ciekawostkę. Jeżeli chodzi o lokację miasta, otóż Sobótka jest charakterystyczna tym, że nie posiada typowego prostokątnego rynku, tak jak większość miast lokowanych, natomiast posiada owalnicę, czyli szeroką ulicę biegnącą wokół, owalem takim wokół najważniejszych budynków miejskich i tam właśnie odbywały się tradycyjnie te wszystkie targi, słynne targi w sobotę odbywane, stąd zresztą nazwa miasta.
No właśnie, zaraz do tego dojdziemy, bo liczba nazw, pod którymi znana Sobótka, jest fascynująca. Naliczyłam co najmniej 12, ale chyba do wszystkich nie dotarłam. W 1148 roku Sabat, w 1200 roku Sobat, 1336 Sobotka, 1343 Czoboten, 1404 Czobotaw, 1531 Copten i wreszcie w 1847 polską nazwę Sobótka w książce Krótki rys geografii Śląska dla nauki początkowej, cytuję, według oryginału wydanej w 1847 roku wymienił śląski pisarz Józef Lompa. A w 1938 roku znowu pojawiła się niemiecka nazwa Zobten am Berge. To skąd zatem nazwa Sobótka, pan Andrzej Kociński?
Trzeba sobie powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. To była zawsze Sobota i Sobótka. Natomiast nazwy, które są tu wymienione, one pochodzą z translacji, które wyrażane były przez ludzi kultury zachodniej.
I w zależności od tego, kto tam rządził.
Tak, nie tyle. W zależności od tego, jak dany skryba, można powiedzieć, słyszał tę słowiańską nazwę.
I jak zapisywał.
Tak ją zapisywał, a więc to jest wszystko.
Czy
i
to
wyłącznie
w łacinie, czy po niemiecku.
To... Tak, to jest kwestia translacji tylko. Natomiast ta Sobota, ona cały czas funkcjonowała jako nazwa miejscowa.
Czyli wtedy odbywały się te targi.
Typowe targi właśnie takie. Od niepamiętnych czasów jeszcze, od, chyba no, założyć można od głęboko pogańskich.
To wróćmy do tej pierwszej wypowiedzi ówczesnego naczelnika miasta i gminy Sobótka z 1981 roku, z którym rozmawiała Monika Klubińska, a który twierdził, że Sobótka jest pechowa. Dlaczego? Posłuchajmy. Przypomnę, że tamta wypowiedź kończyła się na tym, że do Sobótki Piotr Włost, czyli inaczej Włostowic, sprowadził zakon augustianów.
Augustianie tutaj wprowadzili elementy nowoczesnej kultury rolnej, wprowadzili winną latorośl, sprowadzili nawet tutaj specjalnych chłopów z Bukowiny, z rumuńskich terenów dzisiejszych, którzy mieli to uprawiać. Wprowadził w końcu duże budownictwo jak na warunki sobótczańskie. Przecież tutaj tych kościołów nastawianych było kilka i jeszcze do dzisiaj są i budynki poklasztorne. I no, urwała się koncepcja historyczna w momencie, kiedy stracił łaskę możnowładców. No, później te historyczne układy to były takie od wojny do wojny. Jest taki obraz, gdzie jest święty Jakub, w tle jest płonąca Sobótka i mieszczanie modlący się, żeby już dosyć było tych pożarów, bo tak było, że do 1805 roku czy jeszcze dalej, to Sobótka albo się odbudowała, albo paliła i ciągle była taką osadą nie wiadomo jaką.
A mieszczanie się ciągle modlą.
I modlą się i teraz, no bo w końcu po wojnie to wszystko ładnie poszło. Odbudowano miasteczko jakoś. W roku 64 było pewnego rodzaju apogeum, jeżeli chodzi o tworzenie podstawowej takiej struktury tutaj urbanistycznej na terenie miasta. To znaczy położono asfalty na wszystkich drogach, zbudowano dobre oświetlenie, połatano plomby w rynku, to znaczy zbudowano zabudowę plombową. Posadzono kwiatki, zasiano trawkę i Sobótka zaczęła wyglądać ładnie. 69. Do Sobótki dotarła wielka chyba wizja byłego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, profesora Karsta. No Sobótka tu znów miała tego pecha. Jak z tego obrazu w świętym Jakubie? Otóż akurat się tak złożyło, że w 71 roku przyszedłem tutaj do pracy jako młody inżynier początkujący. I właśnie w ramach tej koncepcji zaczęła wykwitać kolejna wielka wizja Dolnośląskiego Parku Kultury i Wypoczynku. I akurat w momencie taki pech, kiedy przyszedłem tutaj pracować, w 72 roku w marcu, czy w kwietniu bodajże, w maju już chyba przestał urzędować profesor Karst i zaczął się, powiedzmy to, paniczny odwrót od koncepcji zielonego światła dla Ślęży. Padały nawet ponoć sformułowania, przy czym tu zastrzegam, że to na prawie plotki, że dla Sobótki zapaliło się bardzo jaskrawo czerwone światło. Czyli znowu coś nie tak. No po prostu program był za duży. Na pewno w jednym nie pomylił się, że tak powiem, koncepcjodawca. Że Sobótka to jest góra, że jest kawałek lasu, pięknej przyrody, czystego powietrza, pięknego krajobrazu, blisko Wrocławia i czy komuś się to podoba, czy nie, to do Sobótki ludzie będą przyjeżdżać. Natomiast postawienie sprawy na przeciwnym biegunie w stosunku do tego zielonego światła spowodowało całkowite zahamowanie wielu koncepcji, które być może z wielkim parkiem niepotrzebnie musiały być związane i nie musiały mieć tam powiązania. Ucięły się sprawa oczyszczalni ścieków. Wielkie, ona miała oczyszczać ścieki prawie że z 1/3 powierzchni masywu Ślęży. Ucięto sprawę wielkiej gazyfikacji, bo przecież nie można było tego mikroklimatu w końcu zasmradzać spalinami. Ucięto sprawę wielkiej łączności, ucięto sprawę wielkiej wody, ja tu mówię w cudzysłowiu, bo chodzi i o wodę rekreacyjną i o wodę do picia. Ucięto sprawę wielkiego ciepłownictwa, ucięto sprawę wielkich zamierzeń z zakresu obsługi turystyki, a jednocześnie obsługi tych ludzi. Cel był jeden, no, zrobić coś z tym rozpoczętym tematem i nadanie mu jakiejś rangi realnej. Już pomijając te wielkie zamiary, bo tu dla przykładu jako ciekawostkę mogę podać, że masyw Ślęży miał być w okresie imprez oświetlany bateriami jakichś ogromnych reflektorów, iluminowany. Wysadzane miały być tu na tych łąkach miliony krokusów. Miały być jakieś wielkie założenia parkowe, kaskady wodne, alpinaria, filia ogrodu zoologicznego, wyciągi krzesełkowe, zespoły hoteli, moteli.
Mówił ówczesny naczelnik miasta i gminy Sobótka Jan Majerski. Nie udało się zrealizować tych planów w latach 70. Rozmowa, przypomnę, pochodziła z 1981 roku. To tym bardziej wtedy nie było szans, bo państwo było w fazie rozkładu, delikatnie rzecz ujmując. A jak wygląda sytuacja teraz? Czy coś się udało zrobić po uzyskaniu wolności po 1989 roku?
No oczywiście. No, co do kanalizacji, no to też był taki, był, no dość długo trwało. To rzeczywiście dość długo trwało, bo tak naprawdę kanalizacji Sobótka doczekała się już w XXI wieku w pełni takiej.
No, to jednak miał rację.
Ale, no miał rację, ale wie pani, wtedy to było nawet takie dosyć, no może sympatycznie, nie i niezbyt dobrze waniające, ale przynajmniej można było przewidzieć pogodę. Bo jak przyjeżdżałem do Sobótki rano, a cuchnęło straszliwie, to lepiej
cuchnęło?
Było...
Cuchnęło?
Tak. To lepiej było wtedy wziąć ze sobą parasol. Bo to prawie, że na 100% mieliśmy gwarancję z kanalizacji, bo to niestety, że ale Sobótka cała była podłączona do kanalizacji, do kanalizacji deszczowej.
I tutaj, to, co spadało?
I tutaj to, co spadało, to oczywiście tam też się znajdowało, ale tutaj, no nie znam się, tutaj musiałaby pani porozmawiać ze specjalistą.
Cuchnęły,
ale
odstojniki.
Odstojniki cuchnęły
po prostu. I teraz te odstojniki w zasadzie już są puste, ponieważ już funkcjonuje od lat zresztą duża, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która ściąga te wszystkie brudy zarówno z miasta, jak i z okolic. To jest zupełnie co innego. Sytuacja z kanalizacją zaczyna się już zbliżać ku końcowi, bo kanalizacja miasta w zasadzie już jest prawie zamknięta. Jeszcze kończą się kanalizacje wsi, a więc mamy tutaj.
A co z gazownictwem? Z gazownictwem, z gazem?
Gaz prowadzony jest dość szeroko. Z tego co wiem, instalacje gazowe rozszerza się na obszar miasta, ponieważ w tej chwili już prowadzone jest kampania wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Zresztą można będzie dostawać dotacje przy tej
tak
wymianie.
Tak jak w wielu innych miastach?
To wszystko zaczyna być powoli. Tutaj miał rację pan Majerski, prawda, że Sobótka miała pecha historycznie, bo rzeczywiście działo się to od najazdu do najazdu, od wojny do wojny. Prawda? No, przekłamanie oczywiście jest na temat augustianów, których nigdy w Sobótce nie było. Prawda?
A jednak?
To byli kanonicy regularni świętego Augustyna, nazwani niestety raz przez jednego luminarza nauki augustianami, i tak już poleciało przez dziesięciolecia. Natomiast Piotr Włostowicz do Sobótki wrócił. No i właśnie do tego szczęsnego właśnie zamku w Górce, ale to już jest zupełnie inna historia.
To teraz nasz historyczny rarytas, nagranie z radiowego archiwum ze strony tu.prw.pl z 1961 roku, niektórych nie było jeszcze na świecie. To nagranie Heleny Małachowskiej, czyli sprzed aż 57 lat. Posłuchajmy.
Kiedyś, czasy to niezbyt odległe, mieszkał naprawdę na Ślęży, na samym jej szczycie. Chłopi z okolicznych wiosek i mieszkańcy podślężańskiej Sobótki dobrze znali jego pochyloną sylwetkę, kiedy to dwa razy w tygodniu z plecakiem na ramieniu schodził do miasteczka po prowiant dla schroniska. Później przybył mu towarzysz. Jak sam zwykł był mawiać, najpierw chodziłem sam, a potem było nas dwu. Osioł i ja. Osiołek pomagał nosić chleb, bułki, jarzynę. Z miasteczka na szczyt Ślęży 9 kilometrów. Nie byle jaki kawałek drogi, ale cóż to znaczy dla człowieka zakochanego w Ślęży po uszy.
Mówiono, że Święta Góra opanowała całkowicie wyobraźnię i serce, a także umysł tego mężczyzny i stała się niemal jego obsesją. Wiedzą panowie, o kim
pan
mowa?
Stanisław Dunajewski.
Tak, wybrał osiołka ze sobą, bo był to lepszy interlokutor niż ówczesne władze.
To się aż chce śmiać w latach 70. z osiołkiem, w latach 80. XX wieku.
To znaczy w tamtym czasie nie, on to powiedzmy w latach 50., 60. chadzał z osiołkiem. No musiał niestety, bo pan Stanisław jako dość aktywny żołnierz AK i znany niestety.
I także uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,
tak,
odznaczony
tak,
przez
tak,
samego
więc,
marszałka Piłsudskiego.
Jak znalazł się tutaj na naszych ziemiach, znalazł się w Sobótce, no to niestety no nie miał szans na jakąś pracę, która rzeczywiście, w której Sobótka mogła go w pełni wykorzystać. Został kierownikiem schroniska. I to jest rzeczywiście do dzisiaj, to jest legenda tego schroniska, że z osiołkiem na Ślęże z zaopatrzeniem. Abstrahując od tego, no to pan Stanisław, myślę, że jeszcze o tym będziemy mówić, ale pan Stanisław Dunajewski jest jednym z współzałożycieli muzeum.
No właśnie do tego teraz chcę nawiązać. Posłuchajmy, jak Stanisław Dunajewski opisywał naszej dziennikarce budynek, w którym planowano stworzyć muzeum. Powstało rok po tej rozmowie, a akurat wtedy miała 740. rocznica uzyskania przez Sobótkę praw miejskich, licząc od 1221 roku.
Ma równe 400 lat. To jest siedziba poopacka. Przychodzi o te różne koleje, prawda?
Proszę pana, co tutaj ten napis przedstawia tu nad portalem?
Napis niestety nie mogę się pochwalić, jaka jego jest treść. Wiem tylko, prawda, że to jest greka.
I hebrajski.
Jest hebrajski, jest łacina. To na zdjęcie dane jest do jednej z katedr, prawda, Uniwersytetu Wrocławskiego dla odczytania.
A tutaj przed tym wyjściem do tej bramy jakiś taki duży stoi.
To jest, proszę pani, nieustalone, prawda, przez naukowców, ale to jest bezsprzecznie jeden z pręgierzy. A przypuszczają, że właśnie, że to nie tyle pręgierz jest, a może nawet jakieś, prawda, rzeźba o charakterze kultowym.
Też związanym ze Ślężą.
Tak.
Bardzo mi się podobają te drzwi.
No, drzwi są teraz zrobione nowe, na wzorze, oparte, prawda, na wzorze dawnym. Mm-hmm. Także to jest zachowany styl. Znajdujemy się teraz w holu, w którym, prawda, będzie piękny stół stylowy, ławy będą dla zwiedzających przy zmianie obuwia. Tak. Na parterze będzie dział archeologii.
Na razie jeszcze wszędzie dudni.
Tak, więc mamy kopię właśnie tego barana jordanowskiego. Tutaj mamy szydła, prawda.
A to skąd znalezione te szydła?
To jest wszystko otoczenie Ślęży.
A tam widzę stare latarnie, ale ładne. Jakieś to daszki, to... jakieś rzeźbione domki.
No to zachowany jest, prawda, styl dawnych latarni, które będą umieszczone. Jedna będzie na zewnątrz budynku, w holu druga, no a trzecia zobaczymy. Tu jeszcze, prawda, sporo ceramiki jest.
Jakieś misy, a to zupełnie kształt współczesnej jakiejś ceramiki jakiegoś dzbana, prawda? O, to jest grzechotka?
To jest grzechotka.
Gliniana grzechotka.
Tak jest. I to tak zwane ptaszki. I to mówią, jedni twierdzą, że to, prawda, mają charakter zabawek, natomiast część naukowców twierdzi, że to jest tak samo kultowe.
A to co? Jakaś bryła.
To jest jakieś pozostałości, prawda, po piecu hutniczym jakieś. No, na Ślęży przecież i na dole znajdujemy sporo śladów po dymarkach.
Nasza dziennikarka, kiedy rozmawiała ze Stanisławem Dunajewskim, to on dopiero przymierzał się do utworzenia muzeum, co nastąpiło w 1932 roku. Panie dyrektorze, pan Wojciech Fabisiek, co jest napisane nad wejściem do tego budynku? Już odczytano.
Zawsze to potrafiono odczytać, tylko pan Stanisław w tamtym czasie nie mógł tego publicznie w radiu podać. To jest po prostu w grece, w hebrajskim i po łacinie. Jezus Nazareński, król żydowski.
I ten napis cały czas tam jest.
Napis cały czas jest. Tam jest jeszcze taka sentencja łacińska o budowie domu i tym podobne, ale to już mogłoby być trudniejsze, bo to już jest rzeczywiście gotykiem wykute. Ale nie sądzę, żeby pan Stanisław tego nie odczytał. Natomiast audycja była nagrywana już w czasie, kiedy muzeum było wyremontowane, kiedy budynek już normalnie funkcjonował.
Tylko tyle, że nie funkcjonował, że oficjalnie nie był otwarty.
Oficjalnie nie było otwarte muzeum. Mm-hmm. Tak.
Wieczór z Radiem Wrocław.
A teraz niespodzianka dla obecnego tu dyrektora Wojciecha Fabisiaka sprzed 32 lat.
Już się boję.
No i prowadziliśmy cały czas tutaj badania zresztą. Region ślężański jest bardzo bogaty w stanowiska archeologiczne. I praktycznie rzecz biorąc, no kilkunastu archeologów miałoby tu co robić aż do emerytury. Gdyby tylko były pieniążki na badania. Pod koniec ubiegłego roku zgłosił nam tutaj mieszkaniec Dobkowic, wieś niedaleko Sobótki, odkrycie grobu z młodszej epoki kamienia. Będziemy się starali za wszelką cenę uzyskać od konserwatora środki, żeby to jednak przebadać, bo to będzie zniszczone.
To co wykopaliście, panie dyrektorze, w ostatnich ponad 30 latach?
Jeżeli chodzi o Dobkowice, to oczywiście nie udało się zdobyć żadnych pieniążków, także ten grób, który nam wówczas dostarczono, trafił do ówczesnego Muzeum Archeologicznego, czyli...
We Wrocławiu.
We Wrocławiu, czyli do moich szefów. ówczesnych. Natomiast co potem kopaliśmy? Mieliśmy podobną historię, to znaczy zgłosił się do nas jeden z mieszkańców Księgienic Wielkich, to jest wieś, dość spora wieś koło Łagiewnik, i przyniósł mi kilka toporków kamiennych i siekierek. No to jest znalezisko dosyć dziwne, prawda, jeżeli chodzi o ilość, bo albo jest to skarb, albo trafił na coś istotnie ciekawego.
Udało się ustalić, z jakiego okresu
pochodziły te znaleziska? Prowadziliśmy tam badania, bo na szczęście już wtedy byliśmy samodzielnym muzeum, to znaczy muzeum samorządowym. Pieniążki mieliśmy już własne. Zrobiliśmy tam przez kilka sezonów takie sondażowe badania wykopaliskowe. Efekt jest niesamowity. Jest potężna, wielka osada z młodszej epoki kamienia, z kultury lędzielskiej. Trafiliśmy na pracownię obróbki krzemienia, łącznie z masą narzędzi niewykończonych. Trafiliśmy na jamę, w której było kilka fragmentów plastyki figuralnej, w tym niespotykana figurka tors kobiecy, wystawiona jest teraz u nas w muzeum. Tym, co jest ciekawe w tej figurce, to sam strój, bo ona jest ubrana w coś w rodzaju gorsetu. Także rzadko się to spotyka, bo z reguły figurki kobiece jako...
Czyli to nie była chłopka?
No raczej chyba nie.
A jak wygląda Muzeum Ślężańskie teraz? Co jest tam takiego, co może przyciągnąć turystę? W 1986 roku mówił pan, że jest tam 300 eksponatów. Jakby pan zachęcił, by odwiedzić ten budynek, dyrektor Wojciech Fabisiak?
Nadal jest eksponatów tyle samo, bo te wystawy w zasadzie się nie zmieniły. One są może troszkę tylko zmienione, troszkę unowocześnione.
A po co trzeba tam wejść? Co trzeba koniecznie zobaczyć?
A po to, że jak się potem wejdzie na Ślęże, to przynajmniej wiemy, jakie skały tam występują, jaka roślinność tam występuje, jakie zwierzęta można tam spotkać. To jest podstawowa wiedza, którą powinni mieć, aby wejść w masy. Druga rzecz, cały czas mówimy o Ślęży jako o pradawnym ośrodku kultowym. My mamy wystawę skonstruowaną pod tym kątem, ale już nie poświęconą Ślęży, li tylko, ale również generalnie rzecz biorąc robimy taki przekrój, nawet na naszej wystawie staje, robimy taki przekrój wierzeń, począwszy od tych najstarszych aż do wczesnego średniowiecza, niekoniecznie tutaj z naszych ziem, bo sięgamy również po kraje ościenne, jeżeli coś ciekawego się przytrafiło, wykopaliska.
No to przenieśmy się teraz wyżej, wznieśmy się na Ślęże. Krótką historię góry opowiedział nam w 1992 roku profesor Krzysztof Mazurski, a znajduje się ona na naszym portalu tu.prw.pl.
Ślęża, która wznosi się 718 metrów nad poziomem morza, jest czymś wyjątkowym, nawet nie tylko na Śląsku, ale także i chyba w całej Polsce. Jest to przykład tak zwanej góry wyspowej, która dzięki twardości budujących ją skał zachowała się na rozległym, równinnym obszarze. Przed nami rozciąga się, jak okiem sięgnąć, równina wrocławska, płaska, mało urozmaicona. To tereny, gdzie przedarł i przeorał swoją wielką masę lądolód, i to kilkakrotnie. Natomiast Ślęża, która została jakby wypreparowana z całego otoczenia, wznosi się rzeczywiście jak samotna wyspa archipelagu na oceanie. Stąd też od dawna budziła zainteresowanie ludów, narodów, które tutaj zamieszkiwały. Tym bardziej, że była czymś w rodzaju piorunochronu, który powodował wyładowanie atmosferyczne właśnie na tym terenie. Nieprzypadkowo, jeśli dzisiaj nawet popatrzymy na Ślęże, to większość burz w rejonie Wrocławia czy Dzierżoniowa zaczyna się właśnie nad Ślężą.
To co tam się działo na tej górze? Kto komu oddawał cześć? Przewodnik sudecki Andrzej Kociński. No,
zaczynając od tego, że rzeczywiście do momentu wybudowania zbiornika w Mietkowie na Ślęży było 280 dni burzowych w roku, przypuszcza się, że rzeczywiście cześć oddawano tam no, najprzeróżniejszym bóstwom, prawdopodobnie właśnie tym odpogodowym przede wszystkim, o czym mogą świadczyć, powiedzmy, tak zwane rzeźby kultowe. Prawda? Tutaj panna z rybą, prawda? Czyli coś związanego z wodą, deszczem, prawda? Tego typu rzeczami. Jakim konkretnie bóstwom oddawano tam cześć, tego niestety nie wiemy. Wiemy natomiast troszkę więcej o tym, co się działo nieco później. bo okazuje się, to jest wynik ostatnich badań archeologicznych, że co prawda nie ma śladów żadnego chramu, na to nie natrafiono.
A co to jest chram?
Świątynia powiedzmy słowiańska wczesna. Nie trafiono na żadne widome ślady kultu, ale to z drugiej strony przecież...
A cały czas nam mówiono, że tam właśnie Słowianie oddawali
Celtowie, kult. Celtowie przekazali Słowianom na pewno całe mnóstwo swoich elementów.
Czyli wcześniej
elementów.
Byli Celtowie.
Byli Celtowie, przed Celtami jeszcze inne ludy. Na pewno ślęża była najwyższym progiem do niebios dla mnóstwa mieszkańców tych ziem od czasów niepamiętnych w sumie do bez mała współczesności. Ale najciekawszą rzeczą namacalną, którą można zobaczyć, są właśnie resztki rotundy stanowiącej kościół Fundacji Włostowicowej. Bo jak wynika z tych badań, klasztoru jako takiego tam nie było. Tam wystawiono właśnie kościół, natomiast klasztor wystawiono w zamku w górce. I to są też efekty ostatnich badań. Dlaczego? Profesor Kadłuczka i doktor Klaudia Stala, którzy robili tam badania, odkryli palacjum przedromańskie, bardzo obszerne, bardzo duże i zdaniem niektórych naukowców bardzo logicznie się to wiąże, ponieważ Piotr Włostowicz, sprowadzając kanoników regularnych z Arowes, z Flandrii, ofiarowywał im warunki, jakie mieli mniej więcej w domu. A więc dał im to palacjum, wystawił kościół na ślęży i tu zamyka to już klamrę tych wszystkich właśnie posadowień kanoników regularnych pod Ślężą. Zresztą najciekawszym elementem tych wykopalisk to są trzy pochówki, trzy szkielety w dawnym prezbiterium kościoła klasztornego, pochowane w sposób homagialny, czyli w taki, który jest charakterystyczny dla chowania osób niezmiernie ważnych. Trzy szkielety pochodzące wedle badań z wieku XII, chowane w warstwach wieku XVI, i te elementy zaczynają rodzić pewną koncepcję. Czy to rzeczywiście nie jest Piotr Włostowicz, szczątki Piotra Włostowica zabrane po profanacji jego grobowca na Ołbinie i nie pochowane w miejscu, od którego historia kanoników regularnych się zaczęła. Bo to oni zabezpieczyli właśnie ołbińskie opactwo po jego zniszczeniu w 1529 roku i prawdopodobnie właśnie skryli swojego fundatora, największego dobroczyńcę, w miejscu, od którego zaczęli swoją karierę na Dolnym Śląsku.
Wieczór z Radiem Wrocław.
Na drodze prowadzącej na górę, czyli na Ślęże, stoją m.in. kamienne figury, grzyb, mnich, niedźwiedź, panna z rybą, o której pan już wspominał. Co one oznaczają?
To są figury, no może pan dyrektor byłby to lepiej z naukowego punktu widzenia nam przedstawił. Tylko tyle, no mnich wiadomo, rzeźba faliczna, rzeźba o proweniencji celtyckiej, z którą wiążą się legendy już w sumie kanonickie. Panna z rybą prawdopodobnie wedle tradycji zachowała się tylko dlatego, że kojarzyła się ze świętym Piotrem. Grzyb, który stoi pod kościołem świętej Anny, w zasadzie odkrył się troszkę późno i przetrwał tylko dlatego.
Niedźwiedź. A co to była za historia właśnie panny z rybą i niedźwiedziem?
No legenda, stara legenda ślężańska powiada, zresztą tych wątków legendarnych jest kilka. Ja się skłaniam do takiej najprostszej. Otóż kasztelan zamku ślężańskiego, to są czasy troszkę późniejsze, miał córkę, która mieszkając na zamku po prostu się nudziła. I ojciec, jak to ojciec, po prostu dał dziewczynie do robotę. Mianowicie miała się opiekować niedźwiedziami, które pracowały na etacie burków podwórzowych właśnie na tym zamku. Ona je iskała, czesała, karmiła, prawda, wykonywała z nimi różne dziwne rzeczy, aż raz na tydzień schodziła na dół do stawów w Będkowicach po ryby, które były ulubionym pokarmem niedźwiadków. Tam spotkała młodego człowieka, prawda, pod tytułem Będko i te jej wizyty zaczęły być coraz dłuższe, aż któregoś...
Czyżby się zakochała?
...razu najprawdopodobniej, no, zabalowała dziewczyna na tyle długo, że niedźwiadki straciły cierpliwość, wylazły na dół. zaczęły się poszukiwania. Ona szła do góry, spotkała jednego właśnie z takich roześlonych niedźwiadków, ale ponieważ wracała cała w skowronkach, zamiast dać bydlęciu od razu żarcie, prawda, zaczęła tańczyć, śpiewać i tak dalej. Wiadomo, taki niedźwiedź ma poczucie humoru jak próg w komisariacie, więc długo się nie zastanawiał. Machnął ręką, główka poleciała w krzaki i po wszystkim. W tym momencie nadszedł ojciec, zobaczywszy, prawda, ogromne nieszczęście, wzrósł ramiona ku górze i siły niebiańskie spowodowały, że i niedźwiedź, i panna skamieniały na wieczną rzeczy pamiątkę, prawda? Z tej opowiastki morał w tym sposobie, jak masz coś do roboty, to nie trać głowy.
Są tam też płyty kamienne z krzyżem. Co oznacza ten symbol akurat tam?
Ten krzyż jest naprawdę wieloznaczny, bo jedni twierdzą, że jest to znak solarny, inni twierdzą, że jest to znak graniczny, jeszcze inni powiadają, że są to znaki gwarków walońskich. Także można tutaj bardzo wiele koncepcji do tego dokładać. Ale Ślęża ma jeszcze jedną bardzo charakterystyczną rzecz, mianowicie te wszystkie historie, te wszystkie legendy, one na Ślęży opowiadają się same. I to niedawna rzecz jest zupełnie. Mianowicie pod schroniskiem pod wieżycą powstał ogród bajen. Tam są rzeźby przedstawiające różne właśnie postacie takie bajendowe. I między innymi wyrzeźbiono tam postać starego strzeża, czyli takiego dobrego ducha Góry Ślęży, prawda, grubo starszego od Liczy Rzepy. I w momencie, kiedy rzeźbiarze kończyli robotę, w rosochach, które miały być z taką strzechą nastroszonych włosów strzeża, znaleźli ametyst, no, wielkości przepiórzego jaja, i tymże ametystem stary strzeż zapłacił za swój konterfekt. I tutaj lipy nie ma, można sobie spokojnie ten kamień pooglądać w schronisku, właśnie tę zapłatę dla rzeźbiarzy, którzy starego strzeża odtworzyli.
To jeszcze jakaś ciekawostka, panie dyrektorze, pan dyrektor Wojciech Fabisiak.
W 1813 roku w Sobótce miał miejsce fakt, dla nas zresztą mało znany oczywiście, bo myśmy byli akurat po przeciwnej stronie jako nacja, jako Polacy, ale w 1813 roku w Sobótce sformowany został Korpus Ochotników dowodzony przez majora Adolfa Licowa. I co jest ciekawego w tym wszystkim? Otóż ochotnicy zostali umundurowani tak, że ich barwy stały się barwami narodowymi Niemiec. Oni wymaszerowali z Sobótki, dotarli do Rogowa, w Rogowie odbyła się uroczysta msza, pastor Peters żegnał ich i trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że w partyzantce to wojownicy Licowa byli prawie tak samo dobrzy jak my. Dali dość ostro w kość wojskom francuskim, także regularne polowania odbywały się na ochotników Licowa. Co jeszcze ciekawego, że niemiecki Mickiewicz, czyli Theodor Körner, był jednym z oficerów w tym korpusie, mieszkał w Sobótce, zachowała się kamieniczka, w której mieszkał, jest tam tablica umieszczona. Theodor Körner zginął w jednej z bitew, ale jego pamięć pozostała. Niedawno minęło, no nie tak dawno, no bo to już 5 lat temu, minęło 200 lat od tego faktu.
Czyli panie dyrektorze, kategorycznie stwierdzamy, że flaga niemiecka pochodzi z Sobótki. Czy Niemcy
można
o
tak
tym
powiedzieć.
Wiedzą?
Proszę.
Czy Niemcy o tym wiedzą?
Niemcy o tym wiedzą.
Niemcy o tym bardzo
pewno,
dobrze wiedzą.
Ale tutaj tu jest jeszcze ciekawostka tego rodzaju. Oni w zasadzie nie mieli mundurów, na samym początku przynajmniej.
Tak,
a więc
tak.
Mundur ich stanowił czarny tużurek, czarne spodnie, do którego dokładali czerwone wypustki i złocone guziki. A więc czarny, czerwony i złoty spowodowały właśnie te kolory. To zresztą wynikło dopiero we Frankfurcie po wszystkich tych perturbacjach napoleońskich. W roku 1913 w Sobótce wystawiono w stulecie, kiedy...
Wojny pod Lipskiem.
Tak, kiedy we Wrocławiu budowano halę ludową, prawda, później nazwaną stulecia, w Sobótce wystawiono pomnik modlącego się Licowera. Do dzisiaj stoi tam taki cokół po tym pomniku, na którym właśnie w rocznicę tej całej sytuacji z Licowem wystawiono tablicę pamiątkową po polsku, po niemiecku, dlatego że w Sobótce działa oddział historyczno-wojskowy rekonstrukcji historycznej właśnie epoki napoleońskiej, pierwszy pułk strzelców konnych Księstwa Warszawskiego, który nawiązał z niemieckimi jednostkami właśnie rekonstruującymi oddziały von Licowa ścisłą współpracę i ta historia od czasu do czasu właśnie jest rekonstruowana właśnie w Sobótce, właśnie w Rogowie. To też jest taki, powiedzmy, element ciekawostki turystycznej naszej Sobótki.
To jeszcze jedną dodam. A co?
Bardzo proszę.
Będę przebijał pana Andrzeja. W nawiązaniu do pomnika Licowera, słynnego pomnika Licowera, tak się złożyło, że muzeum wydało w ostatnich latach wspomnienia byłego mieszkańca Hansa Georga Andersa. Wspomnienia, które wydaliśmy w języku polskim. Następnie wydaliśmy to w oryginale, w języku niemieckim. Przy okazji promocji obydwu książek był autor, pan Hans Georg Anders. Niestety 9 stycznia tego roku umarł, kilka dni przed 90. Przymierzamy się już do drugiego wydania polskiego tych wspomnień, ale co jest ciekawego, że w historii takiej powszechnej w mieście twierdzono, że pomnik Licowera został zniszczony w latach mniej więcej 46-47, a pan Anders osobiście przed nami w trakcie promocji przyznał się, że został zmuszony samego Sylwestra 45 roku do zwalenia tego pomnika z Sokołu. W tamtym czasie jeszcze nie chciał powiedzieć, gdzie są te szczątki, bo to jest, co istotne, to jest rzeźba Teodora von Gossena. Więc to jest dość znany śląski rzeźbiarz, zasłużony i każdy muzeum chciałby mieć jego rzeźbę. Nie przyznał się do tego, ale w ubiegłym roku, kiedy prezentowaliśmy jego oryginalne wydanie książki niemieckojęzyczne, pan Anders nam powiedział, gdzie ta rzeźba została zakopana.
Odnaleźliście?
Najpierw to musimy uzyskać zgodę właścicieli działek. Po drugie, ja muszę się dowiedzieć, jak głośno będę płakał, opłacając pana Adama Szynkiewicza, naszego przyjaciela, który z georadarem tam zechciałby pojeździć, prawda? Więc mam nadzieję, że w tej pierwszej połowie roku to zrobimy i przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie to jest. Czy jesteśmy w stanie to wydostać. W tej chwili nie ma może takiej atmosfery do powiedzmy, wydobywania niemieckich pamiątek, no ale musimy to robić, no po to jest muzeum.
Po to istniejecie, po to są archeolodzy.
No wie pani, ostatnie nagrobki, jakie tylko zdołaliśmy z gruzowiska wykopać, to kwestia młodego człowieka z Sobótki, pana Hajdukiewicza. I mamy w tej chwili kilkanaście ostatnich nagrobków zachowanych z dawnych cmentarzy tutaj w Sobótce. Reszta wszystko służy jako płyty chodnikowe czy coś w tym rodzaju.
Przykre.
No przykre, no ale taka jest historia.
No ale chwała Bogu, coraz częściej zaczynamy patrzeć na te historie nasze bez nieszczęsnej perspektywy II wojny światowej.
Tak,
zaczynamy patrzeć na to bardziej obiektywnie, bardziej rzeczywiście historycznie.
I bardziej po ludzku.
I bardziej po ludzku, tak.
Wieczór z Radiem Wrocław.
Sobótka, szczególnie Sulistrowiczki, które są oddalone od miasta o kilka kilometrów, przez wiele lat kojarzyły się nam z zalewem, nad który ściągały tłumy wrocławian w latach 70. XX wieku. Nasz reporter Felix Kostyra w 1974 roku był na budowie tego zbiornika.
Jesteśmy w tej chwili na dnie przyszłego zbiornika zalewu, który powstaje u stóp Ślęży od strony wschodniej, obok Sulistrowiczek. Mimo że już jest późno, zapłonęły światła czerwone na wieży telewizyjnej i na Ślęży, jednak spychacz ciągle pracuje. Właśnie na chwilę poprosiliśmy operatora tego spychacza, pana Bogdana Skropka. Jest to 19-letni młodzieniec, pełen zapału. Na ile zmian pracujecie?
Na dwie zmiany.
Czy może pan nam opisać, dokąd w przyszłości będzie dochodziła woda? Jaki teren zaleje?
Tutaj, gdzie jest ten teren zniwelowany już, po stronie wschodniej będzie woda sięgać tu do tej skarpy.
Tak.
I dalej tutaj, gdzie jest już tutaj wyrównane.
Tu już widać wyraźnie, dokąd będzie sięgał, tak, zbiornik. Tak. Natomiast tam znacznie...
Tam już znacznie spadnie, gdzie ten lasek jest. idzie ten domek tam, w tej dolinie jeszcze.
Tam daleko? Tak. Już teraz nie widać nawet, bo już jest bardzo ciemno.
No i tutaj, gdzie jest ten mały domek, to tak samo będzie zalane. No tak w sumie to gdzieś około 5 hektarów chyba.
No więc będzie bardzo ładne lustro wody.
No strumyk zresztą jest czysty, górski, to będzie woda fajna.
Ostatecznie okazało się, że zalew miał nie 5, a 7,5 hektara, tak? I jest też dobra wiadomość, bo znowu można się tam kąpać. 18 września 2017 roku, czyli całkiem niedawno, oficjalnie ogłoszono zakończenie remontu zbiornika w Sulistrowiczkach. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 miliony złotych, mówił Aleksander Marek Skorupa, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Była konieczna kompleksowa modernizacja zapory wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi po to, aby nie było zagrożenia gwałtownego spływu wód powodziowych. Zbiornik będzie miał dużą zdolność retencyjną, ale również dodatkową, to funkcja rekreacyjna.
Koniec remontu miał przywrócić w miejscu dawny blask. Pojawiły się spekulacje dotyczące spływania ścieków do zbiornika. Jak to jest, panie dyrektorze?
Ja kiedyś, jeszcze w początkach parku krajobrazowego, uczestniczyłem w pracach Rady Naukowej Parku. Byliśmy zaproszeni na objazd, między innymi Łąka Sulistrowiczka i przy okazji właśnie ten nieszczęsny strumień. Ówczesny dyrektor parku krajobrazowego, pan Tuła, nam pokazywał, jak wygląda ta gospodarka ściekami tam wtedy. Po prostu z każdej z działek, która była położona wzdłuż tego cieku, była odprowadzana cichcem rura.
Cichcem?
Cichcem, bo szamb nie mieli. Po prostu cichcem odprowadzona rura i to wszystko ściekało do zbiornika. Jak to potem uregulowano, tam wiem, że były dość spore przepychanki i głośne przepychanki. Zdaje się, że zmuszono część posiadaczy ziemskich tamtych do podłączenia się do oczyszczalni do Sulistrowiczek. Ale czy wszystkich, to mówiąc szczerze, nie wiem tego. Trzeba byłoby przejść po prostu wzdłuż tego cieku, miejsca, gdzie one są zasiedlone, bo mimo wszystko nadal jest dość nonszalanckie traktowana czystość tego.
Czyli nie jest pewne, że będziemy kąpać się w czystej wodzie. Chociaż Aleksander Marek Skorupa zapewniał, że nie spływają tam ścieki, a jego stanowisko popierał burmistrz miasta i gminy Sobótka Stanisław Dobrowolski.
Nie jest prawdą, że zbiornik jest zanieczyszczony. Nie trafiają tu żadne ścieki, także spokojnie można korzystać. Myślę, że śmierdzi przyrodą, to pachnie.
Panie dyrektorze?
Oficjalnie oczywiście nie, ścieki nie ściekają, tylko że myślę, że ani pan burmistrz, ani osoby decyzyjne w tej materii nie znają całej istoty rzeczy. No, trzeba tam po prostu po tych Komyszach Ślężańskich pochodzić, bo ja jestem przekonany, że wielu jeszcze posiadaczy domków letniskowych lekceważy sobie sprawę gospodarki ściekami, śmieciami. Także to nie jest w 100% to, co chcielibyśmy widzieć w Sulistrowiczkach.
Myślę, że jak przyjdzie lato, to tłumy jednak zjadą nad ten zalew sulistrowicki.
Oczywiście, bo stan na pewno jest lepszy niż był. Tak. I ja myślę generalnie rzecz biorąc, że najogólniej zaprosić wszystkich do Sobótki, ale nie do tej Sobótki przereklamowanej, nie na przełęcz Tąpadła, która się dusi w weekendy. Tam nie ma gdzie się zatrzymać. Tam jest masa ludzi, którzy idą tą najprostszą drogą, którą dojeżdżają auta do schroniska i do telestacji.
Bo najłatwiej.
Ale jest taka
masa... No to gdzie w takim razie przyjść?
No w tej chwili to musiałbym pani o całej Ślęży opowiadać, o wszystkich szlakach, które tam są, o wszystkich przepięknych miejscach, które są...
To proszę powiedzieć
są...
o takich miejscach, gdzie jest najmniej ludzi, a są przepiękne.
Każdy szlak, który nie idzie na szczyt Ślęży najprostszą drogą. Każdy szlak inny. Tam nie ma naprawdę ludzi.
Ma pan ulubione miejsce?
A moje ulubione? Jaskinia tak zwana Zbójnicka, Plasterki czasami, bo też nie zawsze, też tam jest sporo osób. A nawet tymi szerokimi szlakami wywozu drewna z masywu Ślęży, szlak Bolka czy tym podobne, też są puste. Czy powiedzmy stoki Ślęży w kierunku, nie wiem, Chwałkowa, Górki, Kamieniołomy, starożytne. To wszystko jest jeszcze nieuczęszczane i nieznane. To mało kto się tym interesuje.
A pan przewodnik Andrzej Kociński, pana ulubione miejsca?
Najpiękniejsza jest tak zwana Ślęża poza szlakiem.
Tak.
A więc abstrahując od tak zwanej krowiej drogi, prawda, która ciągnie się żółtym szlakiem z jednej na drugą stronę Ślęży, powiem, wszystkie ścieżeczki, które odchodzą na boki i idą ku górze, a powiem tak, można wejść na Ślęży 77 ścieżkami poza szlakiem. 360 stopni, biorąc pod uwagę wszystkie strony wiodące na Ślęży, tam jest tyle tych ścieżeczek. I można znaleźć najprzeróżniejsze zabytki, zarówno te z czasów nowszych, jak i absolutnie najstarszych. Można znaleźć miejsca widokowe, takie, które kiedyś funkcjonowały i były znane. Dzisiaj są totalnie zapomniane i nikt tamtędy nie chodzi. Można znaleźć miejsca, w których, można powiedzieć, historia tego miejsca zaczyna wyłazić, sama zaczyna mówić do każdego, kto się na tym miejscu znalazł. Ja to powiadam w ten sposób. Jeżeli przestaniemy patrzeć na Ślęże przy pomocy szkiełka, oka, cyrkla, zaczynamy patrzeć oczami duszy, to więcej się zobaczy, więcej się odczuje niż gdziekolwiek indziej w naszym terenie. A oprócz tego, oprócz samej Ślęży, wokół niej, chociażby tylko biorąc pod uwagę taką gminę Sobótka, 23 miejscowości. W każdej jest coś ciekawego, w każdej jest coś niepowtarzalnego, w każdej jest miejsce, gdzie można sobie znaleźć taki cichutki swój zakątek, a oprócz tego na Ślęży, oprócz tego łażenia, oprócz tego schroniska, które jest znane od niepamiętnych czasów, drzemią niezmiernie ciekawe stare tradycje. Ja powiem tylko o jednej. Zapomnianej, ale niezmiernie ciekawej. Otóż na Ślęży odbywały się kiedyś targi małżeńskie. A była to bardzo ciekawa historia. To się odbywało w Wigilię przed świętym Janem.
A jakie to były lata?
To jest mniej więcej do połowy wieku XIX jeszcze. Oczywiście bardzo, bardzo mocno było to zwalczane, żeby było śmiesznie, szczególnie przez kler ewangelicki, ten bardziej taki purytański. Ale rzecz polegała na tym, że na samej górze zbierały się grupy pań i grupy panów. Tam tańce, prawda, były,
śpiewy. Ale to
śpiewy
są fakty,
tak
czy to
dalej.
Są legendy?
Absolutne fakty. To jest udowodnione, udokumentowane. I nie odbywało się to co roku, ale co jakiś czas. No i w momencie, kiedy odzywał się róg, panie w dość ciemnych strojach z latareczkami odchodziły na bok, schodziły sobie gdzieś tam w komysze. Po jakiejś godzinie odzywał się drugi róg, kiedy było zupełnie ciemno. Szli panowie bez żadnych latarek i jeżeli znaleźli właśnie taką panienkę, to oczywiście zabawą koniec dawał dopiero świt.
W takim razie zapraszamy na Ślęże niekoniecznie tym znanym szerokim szlakiem, tylko aż 77, dobrze pamiętam, ścieżkami na wzgórze. Moimi gośćmi byli dyrektor Muzeum Ślężańskiego w Sobótce Wojciech Fabisiak oraz przewodnik sudecki Andrzej Kociński. Pięknie dziękuję.
Dziękujemy.
Przypomnę, wszystkie prezentowane w audycji nagrania znajdują się w naszym radiowym archiwum na stronie tu.prw.pl. To była Dźwiękowa Historia. Alicja Mikłaszewicz. Do usłyszenia za tydzień.
Wieczór z Radiem Wrocław.